Jacek Kurski osobiście do mnie zadzwonił, że powiedział, weź, przestań, może zmienisz decyzję już w dniu, kiedy ja się żegnałem. Nieważne, że okłamujemy społeczeństwo, nieważne, że manipulujemy widzami, ważne jest, żeby był skutek, żeby wybory były wygrane. Tam chyba było, chodziło mi, to mogło chodzić o te kwestie szczepionkowe, wiesz, bo ja po prostu ja już straciłem nerwy, ja nie mogłem tego, wiesz, tego zalewu hejtu ze strony właśnie no, ludzi związanych, czyli o tych poglądach, tak ogólnie mówiąc, konfederacyjnych, do momentu, kiedy nie zaczęło mi się to zwracać przynajmniej na YouTubie, no to minęły...
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Ponad 25 lat prowadził TeleExpress. Maciej Orłoś przez dziesięciolecia był jednym z najpopularniejszych prezenterów TVP. Zdobył 4 wiktory i 2 telekamery. Jednak kilka lat temu postanowił odejść z telewizji publicznej i z czasem skupił się na tworzeniu własnego kanału, który dziś subskrybuje ponad 200 tysięcy widzów. Nim zaproszę Was na wywiad, to chciałbym przypomnieć, że realizacja odcinków na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest aplikacja Speakly, dzięki której możecie nauczyć się wybranego języka w oparciu o codzienne sytuacje. Korzystając ze wspomnianej aplikacji, nauczycie się m.in. nowego słownictwa, będziecie mogli ćwiczyć wymowę oraz pisanie. Speakly nie uczy niczego, czego nie będziecie mogli użyć w praktyce i jest dostępna zarówno w wersji internetowej, jak i mobilnej, na iOS-a oraz Androida. Dołączając do grona nowych użytkowników, właśnie teraz, możecie rozpocząć darmowy okres próbny, trwający 7 dni. A jeśli ktoś z Was zdecyduje się na zakupienie rocznej subskrypcji, otrzyma aż 60% zniżki. Więcej informacji w opisie filmu.
Gdyby się pojawiła taka okazja, by wrócić do klasycznych mediów, bo na przykład zmieniłaby się władza i sprzyjające okoliczności na rynku by wystąpiły, to skorzystałbyś z tej możliwości, czy już Ci tak dobrze w internecie, że telewizja Ci do niczego nie potrzebna?
Jest taka zasada, nigdy nie mów nigdy. To tak na wstępie, ale poza tym ta sprawa jest złożona. Ogólnie rzecz biorąc, to bym powiedział, że raczej nie. 90%, że nie i tylko 10%, że tak, żebym powiedział tak. Dlaczego? Dlatego, że jest kilka powodów. Media publiczne w naszym kraju są, jakby to dobrze powiedzieć po polsku.
Może być w innym języku.
Może być w innym? Okej, to powiem w innym, bo to akurat dobrze to daje. Fucked up. Mają przesrane, krótko mówiąc. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie ma ustawy, która by te media chroniły przed wpływami polityków, partii politycznych. Nie ma takiej ustawy. I kiedy mamy sytuacje ekstremalne, czyli takiego układu politycznego, który jest, że tak powiem, na jedną stronę, bardzo jednostronny, no to mamy to, co mamy. Cały krajobraz dotyczący sceny politycznej, cała scena związana z mediami publicznymi jest opanowana przez jedną stronę i no i wiadomo, jak jest, już nie będę teraz tłumaczył, bo rozumiesz, co mam na myśli.
Ale to niezależnie od tego, która partia rządzi. Tylko pytanie jest, jak bardzo widoczna jest ta zmiana.
To są dwie sprawy. Oczywiście, nie, tak, no właśnie o tym mówię, że niezależnie od tego, która partia rządzi, no bo nie mamy dobrej ustawy. A to, że nie mamy dobrej ustawy, no to jest po stronie polityków, bo tylko oni mogą zrobić dobrą ustawę medialną. I tak jest po 89 roku, że po prostu nie ma tej dobrej ustawy medialnej. Czyli takiej, która by zabezpieczała media publiczne przed wpływami partii politycznych, czyli jak się, żeby one nie były tak wrażliwe na zmiany na scenie politycznej w Polsce. Czyli jeżeli w wyniku wyborów partia X przejmuje władzę, to się natychmiast przenosi na władzę polskiego radia, polskiej telewizji, co jest niedobre. No i teraz mieliśmy przykład polityka, który rządził telewizją polską, czyli Jacka Kurskiego. To jest jedna sprawa, że nie ma tego systemu, który by chronił media publiczne. A druga sprawa to jest kwestia dobrego smaku, kultury. Czyli wiesz, tutaj mieliśmy taki atak Hunów na media publiczne i takie wykorzystanie tego w sposób beznadziejny, chamski, ekstremalny, no wiesz, hulaj dusza, piekła nie ma. Nieważne, że to jest w złym stylu. Nieważne, że okłamujemy społeczeństwo. Nieważne, że manipulujemy widzami. Ważne jest, żeby był skutek, żeby wybory były wygrane. A że to przypomina propagandę z lat PRL-u, a że to nie odpowiada standardom, jest sprzeczny ze standardami warsztatu dziennikarskiego, etyki dziennikarskiej. Mówię o tej chamskiej propagandzie uprawianej przez programy informacyjne i publicystyczne TVP, ale także Polskiego Radia. To kogo to obchodzi? No więc to jest też kwestia stylu. Ja myślę, że nie każde ugrupowanie polityczne, mam taką nadzieję, postąpiłoby w ten sposób, mając pełną władzę nad mediami publicznymi. Czyli, że tutaj dochodzi ta kwestia, wiesz, dobrego smaku, stylu, no, że pewnych rzeczy nie wypada, rozumiesz? Pewnych rzeczy nie wypada, niezależnie od sytuacji.
Poprzedni rząd jeszcze przed PiS-em jakby miał dwie sprzyjające stacje telewizyjne. Mam tutaj na myśli TVN, jak i telewizję polską, a i tak te wybory przegrał, więc może po prostu było to zbyt łagodnie prowadzone, że tak powiem, albo w sposób taki, jak to powinno funkcjonować, ale wiesz, co zauważyłem generalnie, bo też często śledzę to, co się dzieje, jakieś informacje bieżące z kraju i ze świata, oglądam sobie najchętniej to trzy serwisy, jeśli wystarcza czasu, czyli najpierw Polsat, później TVN, a potem jeszcze wjeżdża TVP.
Oglądasz tyle telewizji?
Od czasu do czasu udaje mi się, powiedzmy, że z 5 razy w roku się zdarzy, ale to wystarczy, żeby zobaczyć, jak bardzo się te wydarzenia od siebie wszystkie różnią, te serwisy informacyjne. I pamiętam, że zawsze w tych statystykach chyba najgorzej wypada Polsat, z tego względu, że jest najbardziej neutralny. Jakby ludzie w tej chwili wymagają chyba tego, by ktoś ich za rękę poprowadził z tym przekazem. I mam wrażenie, że TVN też ma taką narrację mocno zakorzenioną w swoim przekazie. Raczej nigdy tam się nie mówi o jakichś problemach, może to nie mogę mówić słowa, używać słowa nigdy, bo to jest zbyt duże nadużycie, ale zauważalna jest tendencja, ale może nie aż tak bardzo jak w TVP, to jest moje subiektywne zdanie, mogę je mieć, ale może jest to trochę z większą klasą podane. To są takie moje luźne obserwacje na temat tego, ale prowadzą do prostego wniosku. Dzisiejszy widz chyba wymaga tego, by te fakty były już, czy informacje, czy wydarzenia zinterpretowane.
No bo funkcjonujemy w bańkach, czyli widzowie TVN-u są w swojej bańce, widzowie TVP są w swojej bańce i w związku z tym, zresztą to dotyczy też internetu i tego, jak działają algorytmy, i niczego innego nie potrzebują, bo chcą się czuć komfortowo. No tak, zdaje się, mówią badania psychologiczne dotyczące tego, jak ludzki mózg pracuje, no ale to jeszcze nie oznacza, że można dokonywać manipulacji. Oczywiście, że jest ten podział i TVN jest skierowany do konkretnych odbiorców, którzy stanowią, mówiąc tak z grubsza, tak, elektorat, wiadomo, której strony sceny politycznej. I ten elektorat nie będzie zainteresowany tym, żeby w sposób obiektywny, znaczy być może mu się to nawet nie podobało, żeby w sposób obiektywny przekazywać pewne informacje, albo nawet wtedy, kiedy jest to uprawnione, pochwalić rząd. Teraz mielibyśmy, nie wiem, w czasie wojny z Ukrainą są takie okazje, kiedy można powiedzieć, że mamy za co pochwalić rząd, no bo jak prezydent Duda jedzie do Kijowa i wspiera prezydenta Zełenskiego, no to możemy powiedzieć, o, prezydent Polski godnie reprezentuje nasz kraj i w ogóle sprawa Ukrainy jest taką wspólną sprawą, jednoczącą Polaków. Tak można powiedzieć. Ja z kolei za mało oglądam telewizji, żeby stwierdzić, czy w faktach TVN-u pojawia się taka narracja. O, zobaczcie, no, pokazujemy Dudę i nie dodajemy do tego negatywnego komentarza. Na zasadzie, okej, może i był w parlamencie ukraińskim, może i zachowuje się przyzwoicie, wspiera Zełenskiego, wspiera Ukrainę, godnie nas w tej kwestii reprezentuje, ale pamiętajmy, że swoją drogą to długopis i podpisuje. I nie wiem, czy jest taka narracja, bo to była narracja typowa dla Wiadomości. To znaczy, gdyby, co jest w ogóle niewyobrażalne, ale gdyby Wiadomości znalazły, znaczy pochwaliły w jakiejś sprawie Donalda Tuska, to natychmiast znalazłyby coś takiego, żeby przypomnieć, ile on złego zrobił i że jest w ogóle niemieckim politykiem, a PO to partia niemiecka. Jestem o tym przekonany, więc teraz ja chyba powinienem, wiesz co, więcej telewizji oglądać, żeby sobie wyrobić zdanie na ten temat.
Przecież przez lata śledziłeś te mechanizmy, więc na pewno wiesz, jak to wszystko...
Nie, ale było inaczej, wiesz co, było inaczej. Ta scena inaczej wyglądała, ale poza tym często dosyć spotykam się z taką opinią, no tak, w wiadomościach jest propaganda, już tak uogólniając, sprowadzając TVP do wiadomości jako takiego symbolu. W wiadomościach robią propagandę na tę stronę, ale w TVN robią to samo, tylko że w drugą stronę. I stwierdziłem jakiś czas temu, że chyba powinienem, Holender, zacząć oglądać te, znaczy nie tyle wiadomości, bo to już ja wiem i czasem oglądam, ale fakty, żeby stwierdzić, czy takie stwierdzenie jest uprawnione, czy ono, wiesz, jest prawdziwe. Chciałbym wierzyć, że nie. To znaczy chciałbym wierzyć, że to dziennikarstwo uprawiane przez fakty jest tam, gdzie to powinno mieć miejsce, odpowiednio, znaczy, jak to powiedzieć, bezstronne, no bo o tym mówi, wiesz, warsztat, znaczy tego dotyczy warsztat dziennikarski, że w programie informacyjnym dziennikarz podaje nomen omen fakty, przedstawia fakty, podaje informacje, ale sam nie zabiera, przedstawia swojego stanowiska, swojej opinii, swoich poglądów, pozostawia to widzom. Czy tak działają fakty? Nie wiem. Wiem, że w TVP, kiedy ja tam jeszcze pracowałem, to przez lata było coś takiego jak etyka dziennikarska telewizji polskiej i każdy dziennikarz musiał to coś takiego podpisać. Tam była mowa o takich oczywistych sprawach, jak właśnie zachowanie bezstronności, maksymalnego obiektywizmu, nie udzielanie się na żadnych, wiesz, wiecach politycznych czy w różnych jakichś sprawach politycznych i tak dalej, takie oczywistości, które w tej chwili nie są przestrzegane w TVP. To jest jasne. Nie wiem, czy oni tam jeszcze mają dla tak zwanego PiC-u w ogóle te zasady etyki dziennikarskiej i to podpisują, wiedząc, że to wszystko jest, wiesz, zawracanie głowy, czy nie mają tego, bo już wszyscy wiedzą, że to po prostu byłoby no już jakaś paranoja totalna. Natomiast konkluzja dla mnie przykra jest taka, że powinienem więcej telewizji oglądać i to ty mnie na to naprowadziłeś.
Nie, ja myślę, że po prostu użyłem jakiegoś skrótu myślowego. Chciałem po prostu zasygnalizować pewien temat i zwrócić uwagę na to, że dzisiejszy widz no, potrzebuje stymulacji. To też można odnieść do bezpośrednio twojej internetowej działalności. Dopóki byłeś w takim telewizyjnym stylu, czyli przekazywałeś w sposób suchy informacje albo szukałeś gdzieś pomysłu na siebie, robiąc jakieś wywiady, prawda, będąc jakby częścią jakiegoś formatu, a nie trzonem, to wydaje mi się, że perspektywy dla twojej działalności nie były tak kolorowe jak w dniu dzisiejszym, kiedy zabierasz jasne stanowisko i głos w dyskusji i już widz wtedy ma jakieś emocje, bo to może też o emocje chodzi po prostu.
Tak, mój widz, tak, to w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa. Miałem takie myśli i dyskutowałem o tym z moim bliskim współpracownikiem, można powiedzieć producentem tego programu. Jak w ogóle działać? Bo z jednej strony jest mi bliskie coś takiego jak taki obiektywizm. Z drugiej strony mój program na YouTubie, czyli w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, nie jest programem informacyjnym. On z założenia jest komentarzem, a jak komentarz, publicystyka, to już nikt nie oczekuje ode mnie obiektywizmu. I to w to mi graj, bo mnie nie interesowałoby mnie robienie programu informacyjnego na YouTubie, pomijając to, że i to tak by było niemożliwe. Także to powiedzmy, że mamy z głowy. Pytanie, co jeśli przedstawiciel opozycji zrobi coś, co mi się nie podoba, coś, co by wymagało jakiegoś komentarza krytycznego, jakiegoś wyśmiania, jakiegoś poczucia humoru. Robić to, czy nie robić? Czy dla dobra sprawy odpuścić? Na zasadzie wystarczy, że wiadomości to robią i całe TVP. Czy jednak, żeby pokazać też, że ja nie jestem taki, wiesz, ślepy na zjawiska różnego rodzaju, również z tamtej strony, że dostrzegam to i może dla dobra sprawy też wytykam pewne błędy, mówię, nie róbcie tak w domyśle, nie róbcie tak, bo sobie strzelacie w kolano. I to jest sprawa no, nie wiem z której już strony, z trzeciej, z czwartej jest takie myślenie, no okej, ale moi widzowie nie oczekują i nie chcą tego. Już wszystko jedno, czy oni są w tej bańce, jakkolwiek to nazwiemy, oni po prostu nie chcą tego, oni włączają mój program po to, żeby mieć jazdę w wiadomej sprawie. Oni są ze mną, a my jedziemy.
No, pamiętam, jak się kiedyś zwróciłeś do wyborców Konfederacji, żeby nie oglądali twojego programu, że są w mniejszości i żeby sobie stąd poszli.
Ja tego chyba nie nazwałem, nie określiłem tego w ten sposób, że drodzy tam wyborcy Konfederacji.
Tak, w konkretnym kontekście to
tak,
było.
Tak, bo tam chyba było, chodziło mi, to mogło chodzić o te kwestie szczepionkowe, wiesz, bo ja po prostu ja już straciłem nerwy, ja nie mogłem tego, wiesz, tego zalewu hejtu ze strony właśnie no, ludzi związanych, czyli o tych poglądach, tak ogólnie mówiąc, konfederacyjnych, zdaje się, że to...
Podlinkujemy ten odcinek bezpośrednio w planszy końcowej po dzisiejszym materiale, żeby sobie osoby, które są zainteresowane wątkiem, mogły zbadać też ten materiał.
Tak, bo rzecz w tym, że te grupy się pokrywały, czyli tak zwani antyszczepionkowcy w jakimś stopniu pokrywali się ze zwolennikami Konfederacji, z ludźmi, którzy mają te właśnie narodowe poglądy, powiedzmy. Ja już tego nie wytrzymywałem nerwowo, wiesz. Ukazuje się program i większość w momencie, bo tutaj ktoś chce coś...
Panie Macieju, dzień dobry. Chciałem zapytać, a skąd wy ładnie tak okleiliście? Bo ja mam czerwonego takiego maluszka i chcę dzieciakom zrobić...
Tu właściciel, to... mówi.
Zapraszamy na kanał Duży w Maluchu.
No, Duży
ja
w Maluchu, kanał.
Chcę zrobić na lawecie, będę ich po Warszawie wozić.
Super.
Będą program robili, Karła nawet mam. Ja wy zróbcie coś mądrego, to wam tego malucha zostawię. Ale tato, co? Ja wy nie wiem, no ty chcesz wróżby z bagażnik robić, to rób. Mógłbym do ciebie numer? Zadzwonię.
Wiesz co, wpisz sobie na YouTubie kanał Duży w Maluchu, tam będziesz miał maila.
To jest ty ten program.
Nagrywamy teraz program, tak?
Tak. Napiszę na maila, dobra. Dzieci napiszę.
Duży w Maluchu.
Tak jest.
Bo ja to chciałem właśnie i mam. Zrobiłem zdjęcie, przepięknie.
Dobra. Panie dzięki Macie, wielkie.
Na razie.
A wy, drodzy widzowie, jeśli jesteście zainteresowani tym, jak wygląda mój samochód z zewnątrz, bo przecież nie towarzyszą nam przebitki prezentujące pojazd w ruchu ulicznym, no to zapraszam na Instagrama, tam będziecie mieli więcej zdjęć. No tutaj widzę, że pan faktycznie troszeczkę...
Tak.
Fan malucha.
Fan malucha.
Tak. Być może mój w przyszłości, czy twojej działalności także. Okej. Okay. Czyli jeszcze wymuszenie tutaj pięknie, no...
Nie, on zgłaszał.
Aha, zgłaszał.
On zgłaszał, że chce wjechać, także tu go usprawiedliwia, możemy usprawiedliwić. Natomiast wracając do tego wątku, ja nie mogę usprawiedliwić tego, wiesz, zalewu hejtu w jednej sprawie. Niech jakikolwiek wątek dotyczący, nie wiem, szczepień, statystyki, gdzie no, wyrażałem chcąc, nie chcąc swój pogląd na ten temat, to znaczy, że tak, no, trzeba się szczepić, to jest oczywiste. No to ten, wiesz, zalew hejtu, ale taki totalny, więc ja w którymś momencie powiedziałem, kochani, no dajcie sobie spokój, jak wam się nie podoba, no to nie, coś takiego mogłem powiedzieć tak. Chyba. Co teraz niedawno z kolei, być może mógłbym, chociaż nie powiedziałem, powiedzieć w sprawie tych, wiesz, prorosyjskich protestów, czy też antyukraińskich protestów organizowanych przez Grzegorza Brauna, to ja o tym mówiłem. Wiesz, no to należałoby to samo powiedzieć. Jak macie coś w tej sprawie, wiesz, bo i takie głosy się pojawią. A co pan ma tę flagę? Co pan jest Ukraińcem, że pan ma tę flagę Ukrainy przy swojej wizytówce, wiesz?
Pamiętam chyba, że brat Grzegorza Brauna był swego czasu prezesem telewizji polskiej, tak?
Juliusz Braun to rodzina, to nie brat. Wydaje mi się, że Juliusz Braun jest pokoleniowo, wiesz, dalej. Tak. Ale tak, to rodzina.
Zostawmy ten temat. Nawiązuję do tego z tego względu, że już jesteśmy na Mokotowie i kierujemy się w stronę oczywiście telewizji polskiej. Nie wiem, czy omijasz ulicę Woronicza na co dzień, nie masz potrzeby być może przejeżdżać tędy wcale, ale...
Wyobraź sobie, że mam, dlatego że ja się w tych rejonach wychowywałem, bo tutaj moi rodzice mieszkali, no teraz mieszka mój tata, bardzo blisko Woronicza. To by, wiesz, od lat 60., czy od kiedy ja przyszedłem na świat, to były moje rejony w ogóle, Mokotów i w dodatku właśnie te niedokładnie Woronicze, no ale to jest tam bardzo bliska odległość, także chcąc, nie chcąc, przejeżdżam często. Nie mam z tym żadnego problemu, podejrzewam, że mogłeś chcieć o to zapytać, choć na początku, kiedy odszedłem z TVP, miałem z tym problem, ale głównie z Placem Powstańców, bo Teleexpress był nadawany i jest nadawany, podobnie jak inne programy informacyjne TVP, z Placu Powstańców, centrum Warszawy. I to dla mnie, to było takie moje stałe miejsce pracy, więc tamten rejon rzeczywiście, jeśli tylko mogłem, omijałem. Nie jeździłem Świętokrzyską, nie jeździłem ulicą Jasną, bo to była wcześniej moja codzienność przez tyle lat, że wiesz, jakoś tak głupio się czułem.
No jasne, jest to dla mnie w 100% zrozumiałe. A jak się czułeś w momencie, w którym z tej telewizji musiałeś odejść? Gdybyś mógł tak z perspektywy czasu spojrzeć na te wydarzenia, wiem, że parę razy o tym na pewno miałeś okazję opowiedzieć, ale tak. Wiem, że perspektywa na pewne sytuacje zmienia się wraz z wiekiem. I można wtedy z większą dozą prawdopodobieństwa określić te emocje, które faktycznie człowiekiem targały, no bo też łatwo się wpędzić w jakiś kryzys emocjonalny, w sytuację, w której odchodzi człowiek z miejsca, które były absolutnie częścią życia od wielu, wielu lat.
Tak, to było bardzo trudne. Czułem pustkę. To było dla mnie właściwie traumatyczne, wiesz? Tylko jeszcze chcę od razu powiedzieć, to była moja decyzja, żeby stamtąd odejść. Tak to sobie zorganizowałem, żeby móc się pożegnać z telewizją, bo już czułem pismo nosem, widziałem, co się dzieje, wiesz, jak to ma wyglądać. Tu możemy w lewo.
Tak, wiem.
No i więc nagle, kiedy to się urwało, ale pamiętam taką rozmowę z ówczesnym dyrektorem tej całej struktury informacyjnej, która się nazywała TAI, chyba się dalej tak nazywa, czyli Telewizyjna Agencja Informacyjna, bo musiałem wrócić, już wiesz, po odejściu musiałem wrócić, żeby tam jakieś papiery podpisać, coś tam. I pamiętam, że tak powiedziałem, tak w przepływie takiej szczerości, wie pan, panie dyrektorze, kurczę, no dziwnie się czuję, jak tu wchodzę. A on mówi, no przepraszam, drogi panie, no ale to była pana decyzja. No bo to była moja decyzja, oni mnie nie chcieli, oni właściwie mnie namawiali, żebym ja został. A nawet niewłaściwie, tylko tak było. Jacek Kurski osobiście do mnie zadzwonił, że powiedział, weź, przestań, może zmienisz decyzję, już w dniu, kiedy ja się żegnałem. A ja chciałem stamtąd odejść, ja mu tak powiedziałem i on tak właśnie z takim, no to była pana decyzja. I oczywiście zabrakło mi refleksu, żeby powiedzieć, tak, to była moja decyzja, ale ona się nie bierze znikąd. Tak, no tu jest właśnie.
Tak, to jest budynek.
Podjeżdżamy od ulicy Samochodowej, tu będzie Woronicza. Budynek słynny, Czesław Cud Bielecki.
Architektoniczny.
No właśnie, był architektem. Ten budynek zresztą, ja pamiętam, jak to było.
Ale podoba się panu ta bryła?
Ja już się przyzwyczaiłem, ona jest rzeczywiście dziwaczna.
Bo w architekturze raczej liczą się klasyczne kształty i one po latach wyglądają wciąż dobrze, prawda? Tu jest bardzo dużo futurystycznych takich wątków.
Tak, ale nie mam zdania, czy mi się podoba, czy nie, bo się przyzwyczaiłem. To jest trochę tak jak z Pałacem Kultury. Podobać się Pałac Kultury? Właściwie to już nie wiem, bo się przyzwyczaiłem. No nie jest piękny, ale jest takim, wiesz, stałym elementem krajobrazu i co tu się zastanawiać. Inna sprawa, że w tym budynku w środku, moim zdaniem, to tam nie zostało... Zewnątrz to z zewnątrz, to jest jedna sprawa, ale w środku tam jest klaustrofobicznie, jest dziwnie bardzo, wiesz, tam nie ma miejsca na takie open spacey, oprócz tego, że na dole, no tam studio...
Jest wielki hall, gigantyczny, prawda?
Hall, tak. I tam, powiedzmy, na tam pierwszym piętrze, gdzie jest studio, ale potem tam w tej części biurowej to jest bardzo tak wąskie korytarze, no ale pewnie nie jest to jedyne miejsce z czymś takim. W ogóle z tym budynkiem, to pamiętam, że były jakieś afery, bo on bardzo długo nie powstawał. Został, wiesz, decyzja o budowie, pieniądze wydane, oczywiście projekt powstał Czesława Bieleckiego i potem pamiętam, że przez lata tam się nic nie działo. No i teraz trudno już mi powiedzieć, co wiesz, jakby co za tym kryło się, ale chyba był nawet moment taki trudny, polegający na tym, że nie ma to jak z tobą pojeździć po Warszawie. Ludzie machają, zwalniają.
Z swojego powodu się. Prawdopodobnie.
No nie, no mnie nie widzą, szyby zaparowane przecież.
No szyby zaparowane. Zapomniałem dzisiaj wsadzić taki woreczek, który pomaga mi izolować tę wilgoć i zamykać ją we wnętrzu opakowania.
Ale nie, ale widać. Ja tak mówię, że zaparowane, ale widać.
Na drobie.
Więc... Dobra, zostawmy już ten budynek, ale to było trudne i wiesz, omijałem te miejsca. O godzinie 17, czy tak 16, 17, czułem się bardzo nieswojo, taki niepokój mnie ogarniał i no trochę mi czasu zajęło, żeby to przepracować.
Ale musiałeś pracować też ze specjalistą, powiedzmy, w jakiś sposób, żeby sobie to wszystko poukładać?
Nie aż tak. Miałem wsparcie ze strony rodziny, a poza tym miałem duże wsparcie ze strony też różnych ludzi, i znajomych, i dalszych, bliższych. Wsparcie takie, że dobrze pan zrobił, duma, tak trzeba było zrobić. I ja oczywiście wiedziałem, że ja dobrze zrobiłem, to było jasne, wiesz. Znaczy, nigdy nie miałem ani przez moment jakiegoś takiej chwili niepewności, czy ja dobrze zrobiłem. Czy to była dobra decyzja? Zawsze wiedziałem, że dobrze zrobiłem i Bogu dzięki, że tak zrobiłem, że nie spękałem, wiesz. No. Ale gdybym wtedy spękał, to prawdopodobnie dosyć szybko bym ponownie stwierdził, że muszę odejść. Znaczy, gdybym spękał z tego powodu, zobaczmy, dajmy im jeszcze szansę.
Tak.
No to za chwilę bym się przekonał, że to było bez sensu, bo tu nie ma co dawać szansy, bo będzie coraz gorzej.
Dostałbyś, powiedzmy, jeszcze ze dwie pensje, ale potem nie odszedłbyś na swoich zasadach, tylko z podgrubym ogonem.
Tak, i z aferą pod tytułem, wiesz, bo to, w przypadkach o tym się rzadko mówi, ale są takie prozaiczne rzeczy jak podpisane umowy, kontrakty i tak dalej. No i wiesz, jakby zerwanie kontraktu, no chyba, że dochodzi do ugody stron, ale niekoniecznie musi dojść do ugody i może się okazać, że jest awantura i że trzeba na przykład płacić, wiesz, wysokie jakieś tam odszkodowania i takie historie. Więc jeżeli można zrobić to mądrze, z przygotowaniem, no to dlaczego nie? Więc ja to tak do tego podszedłem. Ale mój stan umysłu był zupełnie gdzie indziej, wiesz, i...
A jak miałeś pomysł na siebie właśnie w tych pierwszych miesiącach działalności? Na pewno jakieś konferencje, konferencjerka, networking się uruchomił, że tak powiem, w twoim życiu i liczyłeś, że tych propozycji się pojawi coraz więcej?
Filipie, ja ci coś powiem. Proszę. Po pierwsze, przez lata ja sobie wyrabiałem nogę kolejną, inną nogę i jeszcze inną nogę. Te dwie nogi, oprócz telewizji, które sobie wyrabiałem, to były szkolenia z zakresu autoprezentacji w biznesie. Ja robiłem od lat, ja nawet kiedyś miałem firmę szkoleniową. I ja się w tym wyspecjalizowałem, miałem i mam swoją markę. I to był jeden z tych obszarów działalności, który, wiesz, był dla mnie wsparciem. Druga noga, no to prowadzenie eventów biznesowych. I to, jakby jedno i drugie mi zostało, ale poza tym to ja przeszedłem do telewizji WP, do telewizji wirtualnej Polski.
Czyli... Tylko, że to był nowy projekt i dosyć niszowy, jak się okazało.
Tak, oczywiście. Znaczy, jedne, co było tutaj dla mnie istotne, to, że nie rezygnując z TVP, nie wchodziłem w nicość od strony medialnej, tylko miałem telewizję WP, która wydawało mi się, że dobrze rokuje, jest fajnym pomysłem, bo tak było zresztą. No i miałem podpisaną umowę. I wiesz, no to wszystko było takim wsparciem. No nie stać by mnie było, powiedzmy sobie jasno, na to, żeby po prostu powiedzieć telewizji, walcie się, wyjść i trzasnąć drzwiami, nie zważając na to, co będzie dalej, prawda? Od strony, nie wiem, prawnej, wiesz, takich rzeczy. W każdym razie telewizja WP była fajnym projektem, a to, że potem się to rozsypało dosyć szybko, czyli nie wiem, ja tam byłem rok, powiedzmy, może naciągając półtora roku, to już jest inna sprawa, ale i tak jestem wdzięczny telewizji WP, że mnie chciała wtedy wziąć, że wciągnęła mnie do tego projektu, mnie i całą grupę dziennikarzy z różnych stron, także z TVP, ale nie tylko, no bo wiesz, no, dla mnie to był taki pomost, powiedzmy sobie jasno. Powiem ci więcej, kiedy potem się okazało, że telewizja WP się wyczerpała, że tak powiem, od strony własnych produkcji, czyli wszystkim podziękowano, to wtedy był dla mnie kolejny moment trudny bardzo. Dlatego, że co z tego, że to była niszowa stacja, ale ja myślałem o tym, że to jest rozwojowy projekt, że on będzie ewoluował, że będzie się rozwidział, że jest długofalowy. A tu nagle i wtedy nagle znalazłem się w czarnej dziurze pod tytułem nie ma mnie w ogóle w żadnej telewizji. I to było trudne. Rozumiesz, o czym mówię?
Oczywiście.
Czyli w sumie już, powiedzmy, po 27 latach bycia w telewizji, tak już uogólniając, wrzucając do jednego wora TVP i telewizję WP, nie ma mnie w telewizji. I co teraz? No okej, okay, no tam sobie poradzę od strony finansowej, biznesowej, bo szkolenia, bo te.
Jeden pozdrawia, drugi trąbi.
Jak można trąbić na takiego malucha?
Tak jest.
I to na Woronicza.
Tak. No dobrze, no i w momencie, w którym mówisz, że to było trudne dla ciebie, kolejne rozstanie, pojawił się chyba w międzyczasie pomysł w ogóle YouTube'a, prawda? Żeby tam coś we własnym zakresie robić. I powiedz mi, jakie błędy popełniłeś na początku i co można było zrobić, żeby szybciej się na tej platformie zadomowić?
No, po pierwsze, ja właściwie robiłem telewizję na YouTubie. Z siłą rzeczy. Po prostu ja byłem tak bardzo przysiągnięty konwencją telewizyjnych programów różnego rodzaju, językiem telewizji, formułą telewizji, również realizacyjną, że to było co prawda treści, które trafiały na mój kanał nowy na YouTubie, czyli rozmowy, które przeprowadzałem, bo to robiłem wtedy, ale realizowane w sposób telewizyjny. No może, wiesz, z mniejszym budżetem oczywiście i na własną rękę ja za to płaciłem.
Ale przecież taka produkcja nie była wymagająca, w sensie, że to jakby tutaj liczy się głównie to, co się ma do przekazania, a kamera czy tło to się zawsze jakieś znajdzie.
Tak, prawda? Tak, zgadza się, ale ja jeszcze tak nie myślałem, mimo że miałem tam, wiesz, swoich doradców od YouTube'a, wsparcie z tej strony. No nie wiem, jakoś razem, wspólnie potrzebowaliśmy tego czasu, żeby dojść do tej myśli, którą ty właśnie wyartykułowałeś. Ja nie wiem, no angażowałem ekipę, która przyjeżdżała, rozstawiała swoje kamery. Może nie takie stricte telewizyjne kamery, ale wiesz, te aparaty fotograficzne wysokiej klasy tam i tak dalej.
I tak większość osób oglądała to potem na telefonie.
Tak, oczywiście. Stawiali światło. Myśmy mieli wynajęte wnętrze gdzieś tam w jednym z wysokościowców w Warszawie. Mieliśmy taką współpracę z tym miejscem. Był na planie był kierownik produkcji, ktoś taki. I robiliśmy to.
A trzeba było jednak więcej rzeczy robić taką metodą gospodarczą.
Tak, znaczy ja już pomijam koszty, no bo ja ładowałem to w trochę, to nie były jakieś gigantyczne kwoty, ale jakby tak to podliczyć przez te 2 lata do momentu, kiedy dojrzałem, że nie muszę mieć tego wszystkiego, żeby realizować, wiesz, działać na swoim kanale na YouTubie, no to tam trochę zostało ładowane w drugą stronę. No
liczyłeś to kiedyś mniej więcej? 100, 200, 50?
Na przestrzeni, w ogóle ile władowałem w ten, myślę, że to by było, poczekaj, niech ja pomyślę.
No na pewno to liczyłeś. Zastanawiając się, czy jest sens dalej iść w to.
Znaczy to się rozkładało, no wiesz, to były takie stałe koszty miesięczne, no czyli ekipa, montaż. No to ile tam wychodziło, no teraz nie jestem pewien. Myślę, że do momentu, kiedy nie zaczęło mi się to zwracać przynajmniej na YouTubie, no to minęły dobre 2 lata, no czyli tak pewnie pod 100 tysięcy by się zebrało, coś w tym stylu.
Warsztat umożliwia ci także funkcjonowanie w sektorze biznesowym. Na własną rękę realizujesz szkolenia. Przy tej okazji chciałbym cię zapytać o to, jakiego rodzaju usługi masz dla szeroko pojętego biznesu, bo wiem, że sporo osób cierpi na jakieś deficyty z zakresu wysławiania się, jakieś komunikaty interpersonalne nie zawsze są na najwyższym poziomie, a ty swoim doświadczeniem starasz się wpływać na poprawę warunków tych osób, prawda?
Tak, można powiedzieć, że ja te osoby wspieram komunikacyjnie, pomagam im w zrozumieniu pewnych mechanizmów, które służą skutecznej komunikacji, sensownym wypowiedziom, konstruowaniu sensownych wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Czyli inaczej mówiąc, ja od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu szeroko rozumianych wystąpień publicznych, autoprezentacji w biznesie, różnie sformatowanych, bo czasami pod media, czasami bez mediów, wiesz, pod media w sensie pod kamerę, no to już zależy jak to. Te potrzeby są bardzo różne, ale jest ich bardzo dużo i cieszy mnie to, że że ludzie biznesu, no cieszy mnie to, no w to mi graj, to mi się bardzo podoba akurat, że wiesz, mogę się przydać tak wielu osobom z różnych branż. Znaczy, co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że jest ta świadomość, że jeżeli chcemy być profesjonalistami, to te umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne. Mam wrażenie, że ta świadomość rośnie. Może dlatego, że mam bardzo dużo zleceń.
No tak, ja tutaj muszę dodać od siebie, że na wywiad z tobą się umawiałem chyba z 2-miesięcznym wyprzedzeniem i dostałem tam 2 propozycje, więc pamiętam, że no, natężenie obowiązku znaczące.
Tak, i to jest ten zakres, ale coraz częściej zdarzają mi się jeszcze dodatkowe zakresy i widać, że jest ogromna potrzeba. To znaczy, zdarza mi się robić szkolenia z zakresu social mediów. Opowiadam o tym, jak się zabrać za tworzenie treści, ale też nagrywanie treści, czy to na Instagram, czy w innych miejscach, na przykład na LinkedIn, czy też miewam takie wykłady, prelekcje, prezentacje dotyczące w ogóle komunikacji. I słuchaj, i ludzie chłoną te różne rzeczy. Doświadczenie też pomaga. Ja myślę, Filipie, że ty gdyby cię zaprosili na jakąś konferencję dotyczącą komunikacji, ty byś był bardzo atrakcyjnym prelegentem i coś, co dla ciebie jest oczywiste, co dotyczy, nie wiem, na przykład rozmów z ludźmi, dla innych było nieoczywiste. Tak siedzieli, słuchali, kiwali głowami, bo ty byś dla nich mówił rzeczy być może nawet odkrywcze.
Ale myślę, że to się tyczy każdej branży. Jak jest w jakimś zakresie człowiek ekspertem, dajmy na to, czy świadomym człowiekiem, bardzo też dziękuję za ten komplement, bo tak go odbieram.
Tak.
No to myślę, że i mnie na przykład ktoś zajmujący się, nie wiem, rynkiem nieruchomości, deweloperką, dajmy na to, gdyby na takie szkolenie trafił, też mógłby wiele nauczyć. No to jest kwestia wyborów, ale bardzo dziękuję tak czy inaczej. I proszę mi powiedzieć, kiedy jakieś najbliższe szkolenie z zakresu właśnie komunikacji się szykuje, bo wiem, że śledzi mój kanał wielu przedsiębiorców, którzy też w tych czasach wiedzą, że być może odpowiedzią na inflację jest rozwój samego siebie i inwestowanie w ten sposób.
Wygląda na to, że wiele osób tak właśnie myśli i wiele firm tak myśli, że to jest ten czas i że warto inwestować w te umiejętności miękkie, na przykład komunikacyjne. Żeby było sprawiedliwie, to najpierw powiem coś na temat moich stałych partnerów biznesowych, tak można powiedzieć, z którymi od lat pracuję, robiąc szkolenia. To są 3 firmy, Progress Project, Brand Race International oraz EY, czyli Ernst & Young kiedyś. I bardzo to sobie cenię. Natomiast spróbuję teraz, i to jest taki pierwszy krok, rozkręcić te działania jakby to powiedzieć dobrze, na własną rękę, to znaczy na moje konto, na moje samodzielnie, korzystając z mojej marki. I to, co robimy w najbliższym czasie, to 3-4 grudnia w Warszawie 2-dniowe szkolenie Masterclass, które ja poprowadzę z zakresu, no ogólnie mówiąc, autoprezentacji w biznesie.
Macieju, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać, bo dowożę cię pod hotel i powoli będziemy niestety musieli kończyć nasze spotkanie, bo już lecisz na kolejne.
Dowieźliśmy nasze spotkanie. Tak. Wiesz co, no wesołych świąt życzę Państwu, bo pewnie się już przed świętami tutaj w tym maluchu nie spotkamy. Udanego nowego roku, żeby nie był gorszy. Trudno sobie wyobrazić, żeby był gorszy, no bo co może być gorszego od wojny. No zresztą to tu nie ma co rozwijać tych wątków, wszyscy wiemy, o co chodzi. Malejącej inflacji, zakończenia wojny za naszymi granicami, totalnego już zakończenia pandemii, żebyśmy już to mieli naprawdę za sobą. Bycia otwartym.
Świetnie. No, ja ze swojej strony dodam, że też wszystkiego najlepszego oczywiście Wam życzę i także zapraszam na kanał w kolejną środę o godzinie 18. Tymczasem żegnam się ze swoim gościem i oddaję go pod jego samochód, który tutaj już na niego czeka z rozgrzanym silnikiem, prawda?
Mówisz o tym samochodzie? Mówisz o tym. No już nie będziemy wymieniać marki, ale akurat ten nasz, znaczy Filipa Maluch stanął. Dobra, możemy powiedzieć.
Kamerkę widać. Na kamerce widać generalnie, że tutaj stoi czerwony samochód, ale to tak, wiesz, żeby trochę nawiązać do tego telewizyjnego blichtru, bo ludziom się wydaje, że to właśnie każda gwiazda telewizyjna, prawda, musi mieć obligatoryjnie Ferrari. Rzeczywistość jednak jest inna i no, często są to ciężko pracujące osoby po prostu.
Tak jest, tak jest.
Dziękuję
właśnie tak jest. Teraz. Zgadzam się absolutnie. Ja tobie bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki.
Kanał wspiera marka Wygodne Zwroty, będąca systemem obsługi zwrotów dla sklepów internetowych z branży fashion. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie filmu, a już teraz zapraszam do obejrzenia odcinka z udziałem Krzysztofa Kukli, będącego założycielem wspomnianej marki oraz jeszcze kilku innych ciekawych biznesów.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.